Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. Miłości trzeba się uczyć, czyli rzecz o językach miłości. To temat, który dziś podejmujemy, a naszym Państwa gościem Iwona Niedbalska, lekarz-pediatra, doradca życia rodzinnego. Szczęść Boże, Pani doktor.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Witamy w naszym studiu i podejmujemy temat miłości. Chcemy o tej miłości mówić bardziej w tym wymiarze rodzinnym, czyli stajemy w kręgu rodzinnym i patrzymy, jak tam miłość się kształtuje. Czy dobrze rozumiem?
Miłość jest najważniejsza dla człowieka. Jesteśmy do niej stworzeni i bez niej właściwie nie chce nam się żyć. Ona kształtuje wszystkie nasze pragnienia. Dotyczy każdej sfery naszego życia, tak naprawdę. Jeżeli się zastanowimy nad tym, co jest sensem życia, to jest nią uczucie, poczucie bycia kochanym i kochanie. Miłość rodzi się w rodzinie. Maleńkie dziecko, przychodzące na świat, nie wie jeszcze, co to jest miłość. Ono nie umie kochać. Miłości musi się nauczyć od rodziców. Jeżeli rodzice potrafią kochać swoje dziecko miłością bezwarunkową, taką, którą kocha nas Pan Bóg, Pan Jezus, chodził po ziemi i uczył przez 3 lata, jak to ma wyglądać. Dał nam świetny warsztat. Wystarczy podpatrzeć i żyć jego stylem. Jeżeli będzie dziecko kochane miłością bezwarunkową, to wówczas będzie mogło się prawidłowo rozwijać. Nauczy się kochać od rodziców. I z tą piękną wiedzą pójdzie dalej w świat. Tą miłość rodzicom odda. Zacznie też kochać bezwarunkowo. A wówczas możemy wypuścić taki kwiat z rąk naszych w świat.
Mówi Pani doktor o miłości, miłości bezwarunkowej, a miłość wymagająca?
Miłość bezwarunkowa oznacza, że kochamy drugą osobę nie ze względu na to, jak wygląda, nie ze względu na to, czy spełnia nasze oczekiwania, czy jest taka, jak sobie ją wyobrażamy. Kochamy ją tylko dlatego, że jest. Niestety często tak się dzieje, że rodzice mają pewien projekt na własne dziecko, pewien pomysł. I jeżeli to dziecko nie spełnia ich oczekiwań, wówczas nie darzą dziecka miłością bezwarunkową. Tak, ono je zawodzi. Jeżeli nie jest tak zdolne, jakby chcieli, albo nie ma takich talentów, i wówczas ono nie czuje się kochane zawsze i wszędzie. Miłość warunkowa powoduje, że w sercu dziecka rodzi się poczucie niepewności, czy ono jest warte w ogóle miłości, warte kochania. Rodzi się poczucie niskiej wartości własnej, co zaburza bardzo mocno jego rozwój i jego człowieczeństwa. Ono rozwija się w sposób taki etapami, tak? Taki rzutami. I to bardzo widzimy, kiedy czuje się dobrze, kiedy czuje się kochane bezwarunkowo, wtedy szybko się rozwija i pięknie. Ale kiedy poczuje się odrzucone przez rodziców najczęściej, tak, na początku przez rodziców, jak jest dziecko małe, to wówczas dosłownie hamuje się w rozwoju, zahamowuje się. To jest bardzo niebezpieczne. Mówię o tej miłości bezwarunkowej jako warunku pierwszym i pierwszorzędnym. Bez miłości bezwarunkowej nie ma prawidłowego rozwoju emocjonalnego, społecznego dziecka. Ono nie rozwinie swoich wszystkich talentów. Ojciec też powiedział o tym, że to ma być miłość wymagająca. Miłość, prawdziwa miłość zawsze jest wymagająca. Dlaczego? Ponieważ prawdziwa miłość nie pozwala na wszystko. Ona wszystko dopuszcza, oprócz grzechu. Tak? Więc jeżeli widzimy, że dziecko jest w niebezpieczeństwie grzechu, to musimy temu zapobiec. Stawiamy tamy. Tak? Jeżeli dziecko jest małe, to odciągamy je od kontaktu. Nie pozwolimy, żeby przebiegało przez ulicę. Jeżeli jest troszkę większe, stawiamy inne ograniczenia. Jeżeli będziemy czynić to z miłością i dziecko będzie miało napełniony zbiornik emocjonalny, o którym jeszcze za chwilę powiem, to wówczas pójdzie za nami, ono nas posłucha. Ale musi czuć się kochane prawdziwie i bezwarunkowo. Nie ze względu na zasługi, talenty, na to, co robi. zawsze i wszędzie. Nawet jeżeli źle postępuje, musi odczuwać naszą miłość. A w jaki sposób to robić, powiemy za chwilkę.
Miłość bezwarunkowa względem dziecka, miłość wymagająca. Powiedziała pani doktor o czymś takim, że dziecko nie jest, jak to określić, przedmiotem, które realizuje żądania rodziców, że dziecko nie jest spełnieniem czy realizacją programu, który mają względem tego dziecka jego rodzice. A jednak no, nie można rodziców pozbawić tego, że w dziecku pokładają nadzieje. Czego te nadzieje powinny dotyczyć?
Myślę, że nasze nadzieje powinny dotyczyć rozwoju dziecka w takim kształcie, jak zaplanował to Bóg. Bo my nie wiemy tak naprawdę, co jest w jego duszy i jakie ono ma pragnienia i marzenia. My się możemy tego dowiedzieć, rozmawiając z dzieckiem, tak? Jeżeli będziemy mieć z nim bardzo dobry kontakt, to my się tego dowiemy, ale musimy też chcieć to robić. Czyli musimy poznawać dziecko. Tak jak i samego siebie powinniśmy ciągle zgłębiać i poznawać, i naszego współmałżonka ciągle poznawać, pytać i rozmawiać, tak samo dziecko. Jeżeli będziemy mieli o nim wielką wiedzę, dużą wiedzę, coraz większą każdego dnia, to wówczas jesteśmy w stanie cieszyć się realizacją jego planów, tak? Jego pomysłów na życie. To wymaga ciągłego kontaktu i przebywania z dzieckiem i wsłuchiwania się, wpatrywania się w jego oczy, żeby rzeczywiście ono stawało nam się coraz bliższe przez poznanie. Rodzice, którzy nie są ciekawi swojego dziecka, nigdy się nie dowiedzą, czego ono potrzebuje i pragnie. I będą narzucać mu swoje pomysły. A może taka szkoła, może taka szkoła, może takie zajęcie, no nie takie zajęcie, może ten język, a może taki instrument. Za dużo czasami tego dziecko ma, tak? A ono potrzebuje czegoś zupełnie innego. Jeżeli nawet w rodzinie jest 10 dzieci, to każde będzie inne. I każde będzie do czegoś innego przeznaczone w życiu. I jeżeli każdemu dziecku indywidualnie damy czas swój własny i będziemy przysłuchiwać się, przypatrywać mu się, czego ono pragnie, o to trzeba pytać. Bo pragnienia w sercu naszym są do zrealizowania. One są tam po to, żebyśmy je realizowali. Musimy się dowiedzieć, jakie dziecko ma pragnienia i mu w tym pomagać. Jeżeli dziecko rozkwita wówczas, to jest wielką radością rodzica. Myślę, że o to chodzi, żebyśmy się cieszyli rozkwitem naszych dzieci.
To bardzo interesujące, by być ciekawym, co chce, jak chce wzrastać, jakie ma talenty to dziecko i mu pomagać. Doskonale wiemy, że niedaleko pada jabłko od jabłoni i też, że miłości trzeba się uczyć, bo o tym dziś rozmawiamy, a zatem najwyższy czas postawić to zasadnicze, kluczowe, logiczne pytanie, jak uczyć się tej miłości, skoro trzeba się jej uczyć i tak naprawdę zdobywamy jej, można powiedzieć, kolejne odsłony, kolejne elementy, a jednak cały czas nie możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy ją w pełni.
Mistrzem w nauczaniu miłości był Pan Jezus, prawda? Ma takich pomocników na ziemi. Ksiądz Aleksander Zienkiewicz jest autorem przepięknej książki o miłości. Miłości trzeba się uczyć. Jest to nieżyjący już od 22 lat kapłan. Od 7 lat toczy się proces beatyfikacyjny tego sługi Bożego. Miałam szczęście, radość i przyjemność być jego wychowanką w środowisku akademickim wrocławskim. Ksiądz Zienkiewicz przykładał ogromną wagę do przygotowania młodzieży do życia w małżeństwie. I w tym podręczniku, jeszcze raz może pokażemy, w tym podręczniku opisuje miłość fundamentalną. Miłość fundamentalna to jest ta miłość agape, która powinna nam towarzyszyć w relacji z każdym człowiekiem. Do niej jesteśmy zaproszeni przez Boga, przez Jezusa. I na nią właśnie składamy ślub swojemu współmałżonkowi w czasie ślubu małżeńskich, tak? Śluby małżeńskie nie są na miłość uczuciową, ale na tą miłość fundamentalną. Jeżeli pomyślimy sobie, czy potrafimy kochać miłością fundamentalną, to już będziemy wiedzieli, czy my mamy taką podstawę w sobie do rozwijania miłości. Od czegoś trzeba zacząć. Przecież zobaczyć, jaki mamy warsztat. Czym my się możemy posługiwać? Więc ja tylko powiem. Miłość fundamentalna możemy ją opisać takimi komponentami. Pierwszy to jest spostrzeżenie wartości, czyli ja spostrzegam na przykład w ojcu jakąś wartość, tak? Chłopak dziewczynie, możemy spostrzec wartość w czymś, w jakiejś pracy, w Bogu. Jeżeli spostrzeżemy wartość, ona ma dla nas wielkie znaczenie. Wówczas pojawia się taka chęć bycia przy tej wartości. Ona nas przyciąga. Chcemy się w niej zanurzyć, być z nią zjednoczeni jak najgłębiej. Za wartością pojawia się szacunek. Szacunek zabezpiecza jak gdyby tą wartość przed zniesławieniem, tak? Szacunek jest konieczny w miłości, tak? Rodzi się miłość. Spostrzegamy wartość, jakąś piękną osobę, tak? Ona się nam bardzo podoba, widzimy jakieś piękne jej cechy, to mogą być cechy intelektu albo jakieś zewnętrzne, zmysłowe. I zbliżamy się do niej, chcemy być blisko. Więc im więcej spostrzeżemy tych wartości, jeżeli więcej mąż będzie widział wartości w swojej żonie odwrotnie, tym będzie bliżej i nie będzie się od niej oddalał, jeżeli ciągle będzie jej sobie przybliżał. Potem właśnie szacunek, o którym mówię, za tym idzie życzliwość. Czyli ja chcę dobra dla tej osoby. Jeżeli myślimy o rodzicach i dziecku, tak, to będziemy robić wszystko dla dobra tego dziecka. Potem jest troska, odpowiedzialność i ofiara. Ofiara jest właściwie symbolem miłości. Takim najpiękniejszym, najpełniej to scala. Więc jeżeli te wszystkie elementy mamy w sobie, potrafimy je sobie wyobrazić i przy nich trwać, to możemy wówczas być pewni, że kochamy miłością fundamentalną. To jest fundament, na którym możemy budować inny rodzaj miłości. Miłość erotyczną, przyjacielską, do ojczyzny, do Boga. Tak? I czasami małżonkowie mówią, a wszystko się już wypaliło, już nic między nami nie ma. A ojciec, ksiądz Zienkiewicz mówi, że jeżeli sobie przypomną, czym się zachwycili jeszcze zanim zostali małżonkami, w sobie, co ich przyciągnęło, okazuje się, że te wartości w nich są. Jeżeli do nich wrócą i będą je rozdmuchiwać, tak? Co takiego było w tym człowieku, co mi takiego zachwyciło, to okazuje się, że one są. A potem pojawiły się inne wartości, ale poprzez złość, poprzez rozgoryczenie, rozczarowania, które nastąpiły potem w małżeństwie, my ich nie widzimy. O to właśnie chodzi, żeby do tego wrócić. Mamy troszkę mało czasu, żebym mogła ten temat szeroko zwinąć, wiem, dlatego muszę kończyć.
Miłości trzeba się uczyć. Miłość fundamentalna, czyli postrzeganie, otwartość na wartość drugiego człowieka, ale też na te wartości, które posiada i potem pragnienie przybliżenia się do tych wartości. Z tego rodzi się oczywiście szacunek, życzliwość i ofiara jako ten ostatni, można, wieńczący. I wtedy nie dziwi nas to, jaką ofiarę złożył Jezus Chrystus za każdego i każdą z nas. I to pani doktor powiedziała na początku, że najlepszym nauczycielem tej miłości jest Jezus Chrystus. Miłości trzeba się uczyć. I drugi element naszego tematu, czyli rzecz o językach miłości. Już wiemy o miłości fundamentalnej, a teraz o tych językach miłości.
Miłość często kojarzona jest z uczuciem, tak? Nie ma uczucia, nie ma miłości. A to tak nie jest. Uczucie towarzyszy miłości. Ale miłość przede wszystkim jest postawą moralną. Jest związana z wyborem i z wolą. Jeżeli ja się decyduję na miłość, tak, to ja będę kochać, niezależnie od tego...
Odróżniamy tutaj emocje od uczuć.
Czy mam dobry humor, czy mam kiepski humor, tak? Czy mnie dziecko zdenerwowało, czy nie. Gdybym miała uzależniać swoją miłość od uczuć, to wielokrotnie w ciągu dnia musiałabym przestawać kochać. Szczególnie takie małe, niegrzeczne dziecko, jak to niektóre mamy mówią, że ma bardzo niegrzeczne dziecko, bo ono wszędzie wchodzi. A to jest tylko ciekawość świata, to nie jest niegrzeczne dziecko. Taka mała dygresja. Tak. To tak nie można myśleć w ogóle. Czyli jeżeli ja zdecydowałam się na małżeństwo, to ja wybrałam, że ja się zdecydowałam kochać. Ja wiedziałam, że będzie pewnie trudno, bo ksiądz Zienkiewicz uprzedzał. Tak? Stan zakochania to średnio 2 lata trwa tylko. Ta euforia mija. Potem przychodzą zupełnie nowe płaszczyzny, nowe horyzonty. Musimy sobie z tym poradzić. Jeżeli chcemy, to sobie poradzimy. Jeżeli nie zaprosimy Jezusa do naszego małżeństwa, to będzie bardzo kiepsko i będzie trudno. Prawdopodobnie się nie uda. Więc lepiej zaprosić Jezusa. I dlaczego warto się zajmować tym tematem? Ponieważ miłość jest dynamiczna. Dynamiczna, ona ciągle żyje. Dopóki my żyjemy, żyje w nas miłość i my wszystko możemy zmienić. To nie jest tak, że my nie możemy zmienić. Możemy. Ponieważ miłość jest sztuką, jest pewnym warsztatem, to możemy się uczyć. Z czego się uczyć? Możemy się uczyć z dobrych książek, z bardzo dobrych poradników. Ja tutaj ze sobą mam takie poradniki, przyniosłam też, żeby pokazać. 5 języków miłości w małżeństwie Gary Chapmana. Bardzo piękna, dostępna książka. Sztuka wyrażania miłości, która właśnie mówi o językach miłości w sposób jasny i czytelny. Jak możemy poprawić nasze relacje z bliźnimi. I jeżeli nie będzie miłości, to taka gruba książka o chorowaniu dzieci. Tak? Bardzo gruba pozycja. Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Co się dzieje z dzieckiem, które nie jest kochane? Które nie jest kochane miłością bezwarunkową. Lub też nie czuje się kochane. I tutaj właśnie muszę taką dygresję koniecznie w tym momencie powiedzieć. Rodzice najczęściej kochają swoje dzieci. I to bardzo kochają. Problem polega na tym, że dzieci nie czują się kochane. I do gabinetów terapeutycznych trafiają rodziny, powszechnie, społecznie uznawane za bardzo dobre rodziny, tak? Funkcjonują znakomicie. Jaka wspaniała rodzina. Rzeczywiście rodzice się troszczą, nie piją alkoholu. No, wygląda to z zewnątrz bardzo dobrze. Ale dziecko nagle ma zaburzenie odżywiania, trafia do szpitala, albo ma bóle głowy, albo bóle brzucha przewlekłe, psychogenne, tak? Jakieś ataki astmy, albo trafia do szpitala psychiatrycznego wręcz, okalecza się, tak? Nie chce mu się żyć. I co takie dzieci mówią? Takie dzieci mówią, tak, ja wiem, rodzice mnie kochają, tylko że ja nie czuję się kochana, nie czuję się kochany. W czym tkwi tajemnica, tak? W tym, że my wyrażamy miłość w taki sposób, który nam się wydaje oczywisty, że druga osoba powinna wiedzieć, że ja ją kocham, ponieważ ja w ogóle odczuwam miłość do tej osoby. Więc jeżeli ja odczuwam, to zakładam, że ona już od razu wie, że ja ją kocham. Tak? Tak czasami jest między mężem a żoną. No przecież już raz nie powiedziałem, że ją kocham. To ile razy mogę mówić? A żona spragniona tych słów tam...
Przecież ja mu codziennie obiad gotuję, śniadania przygotowuję.
Przecież przynoszę te pieniądze, przynoszę codziennie, raz w miesiącu oddaję jej całą pensję. To nie jest dowód na to, że ją kocham, tak? Czyli my jak gdyby zakładamy, że druga osoba wie, a jeżeli chodzi o rodziców, to tym bardziej. Rodzice myślą, że dzieci powinny wiedzieć, że są kochane, ponieważ mają wikt, opierunek, rodzice wożą na różne zajęcia, dają, kupują różne rzeczy, opiekują się nimi i im się wydaje, że to są komunikaty wystarczające. Ale tak nie jest. To nie są wystarczające komunikaty. I chciałabym przybliżyć sposób wyrażania miłości naszym zachowaniem wszystkim. Wszyscy to robimy, tylko nie umiemy tego ponazywać. Ale jeżeli ponazywamy, to wówczas będziemy bardziej sprawczy, będziemy mogli więcej zaobserwować naszych działań w danym kierunku, tak? Czy one rzeczywiście istnieją? Bo jeżeli się coś zna, to przestaje to być obce i nas to nie straszy, tak? Jesteśmy jak gdyby bardziej oswojeni i chętnie z tego korzystamy. Czego nie znamy, straszy nas. Jestem pierwszy raz w studio i miałam dużo lęku w sobie. No tak. Tak jest, prawda? Jak się po raz pierwszy gdzieś jest, albo co pierwszy raz coś się robi. Więc chciałabym powiedzieć tak. Czy mogę o tych językach już teraz?
Tak.
Tak, mówię.
Czekam.
Gary Chapman i Ross Campbell, psychoterapeuci amerykańscy, to jest ich pomysł. Mi się ten pomysł bardzo spodobał, dlatego mówię o tym, nie jest to mój pomysł autorski, ale mówię o tym, ponieważ czuję się bardzo wdzięczna za te wszystkie książki, które napisali. Zajmują się psychoterapią rodzinną już od ponad 40 lat. Mówią, że nasz zewnętrzny sposób wyrażania miłości, czyli nasze działanie, można podzielić na 5 grup, tak? Na 5 języków sposoby wyrażania miłości. To są takie, można powiedzieć, sposoby, dzięki którym najlepiej odczuwamy miłość od drugiego człowieka, tak? I komunikujemy. Dotyk, afirmacja, dobry czas, prezenty i pomoc. Dotyk jako pierwszy, z którym spotyka się małe dziecko zaraz po urodzeniu. Mama tuli, bierze w ramiona, ona by ochroniła dziecko przed całym światem. Prawda? A za 2 lata to samo dziecko może uderzyć. A za 10 lat może uderzyć nawet w twarz, tak? Czyli na początku ten dotyk mówi jej, kocham cię, jesteś cudowny, najpiękniejszy, a potem ten sam dotyk
dziecko jest pozbawione tego dotyku?
Tak, ten dotyk, dotknięcie matki nie informuje dziecka o tym, że ona je kocha, tylko że wręcz jest zła, nienawidzi, odtrąca, odrzuca. Dotyk komunikuje drugiemu człowiekowi, chcę być dla ciebie pod ręką, tak? Ja się ciebie nie brzydzę, ja chcę być z tobą w bardzo bliskiej relacji, kocham ciebie. Chcę odczuwać drżenie twojego ciała, jak jesteś zdenerwowany. Jak na przykład się denerwujemy, to bierzemy się za ręce, prawda? Bierzemy kogoś za ręce i drżą mu te ręce, ale jak się dobrze mu potrzyma ręce, to przestają drżeć. Nie bój się. Klepiemy po plecach. Jesteśmy blisko. Małe dziecko jest często brane na ręce, przytulane, całowane, głaskane. To jest normalne. Wydaje mi się normalne, że dziecko potrzebuje dotyku i dajemy. Ale niech tylko zrobi coś złego. To, co matka potrafi zrobić, potrafi dziecko odepchnąć. Tak, odejdź ode mnie, nie podchodź do mnie, nie dotykaj mnie. Takie informacje. Czyli jeżeli dziecka podstawowym językiem miłości jest dotyk, to jeżeli odbierzemy mu miłość w postaci zabrania tego dotyku, to ono bardzo głęboko to odczuje. A lanie dla takiego dziecka, uderzenie w twarz, to tragedia. To jest straszna rzecz, to jest straszna rana, która może się do końca życia nie zagoić, tak? Trzeba być bardzo ostrożnym. Czyli dzieci, do których przemawiamy miłośnie, jako rodzice, i w formie naszego dotyku, przez nasz dotyk, i to jest ich język miłości, one będą podskakiwać. Tato, przyjmij, otul, przytul. Będą pragnęły tego dotyku jak najczęściej. I rodzice na przykład czasami rano mają kłopot z wyprowadzeniem dziecka do przedszkola. Ono się nie chce ubrać. Być może to są właśnie te dzieci, które mają za mało dotyku od rodziców i one w czasie ubierania mają tego dotyku troszkę więcej. Chcą, żeby rodzice dotykali i ubierali. Może tak być, że właśnie w ten sposób to się dzieje, tak? Że ono samo się nie będzie ubierało, bo ono potrzebuje tak dużo tego dotyku, że ono chce, żeby rodzic cały czas dotykał. Lepiej dzieci kiedyś miały, jak nie było pampersów. Były częściej dotykane. A dzisiaj dzieci z pampersami są dotykane rzadziej. Naprawdę to ma duże znaczenie. Im dziecko jest częściej dotykane, cała skóra, tam mamy 500 tysięcy receptorów, jest pobudzany cały organizm przez dotyk, bo to nasz dotyk do centralnego układu nerwowego przez DNA krwiowy do mózgu, a z mózgu do wszystkich gruczołów, do krew, na wydzielania. Pobudzane są do życia dzieci. Dzieci, które nie są dotykane, zamierają. One potrzebują dotyku bardzo. Ale dorośli też potrzebują dotyku, a my sobie bardzo go ograniczamy. Wydaje nam się, że to jest niepotrzebne. Zastanówmy się, ile razy dziennie dotykaliśmy dzisiaj swoje dzieci i w jaki sposób swojego męża czy przyjaciela. Czy rzeczywiście dotyk służy temu, żeby wyrażać miłość? Bo do czego mamy ciało? Nasze ciało służy do wyrażania miłości. Tylko do tego mamy ciało. Tak, w małżeństwie również. Ono ma służyć do wyrażania miłości, więc ja swoim ciałem mam wyrażać miłość. Jak? Właśnie usługując nim, tak? Moimi rękoma, moimi ramionami. Całe ciało ma mówić, ja ciebie kocham. Czyli ja ciebie akceptuję. Ja się ciebie nie brzydzę. Nawet jeżeli dziecko zrobi coś złego, to nie powinno być nigdy odtrącone. Powinien podejść, wziąć za ramię, chwycić za ręce, spojrzeć głęboko w oczy, wytłumaczyć, ale nigdy nie odrzucać. Pierwszy język miłości, dotyk. Drugi, afirmacja. Afirmacja oznacza, że po kontakcie ze mną, po tym, co ci powiem, po tym, jak na ciebie spojrzę i w jaki sposób będę spędzać z tobą czas, mówiąc do ciebie w międzyczasie, będziesz czuł się lepszym człowiekiem. Tak? To jest afirmacja. Czyli cokolwiek powiem do ciebie, do ojca na przykład, tak, to będzie ojcu użyteczne. Jeżeli miałabym powiedzieć coś, co miałoby ojcu zaszkodzić, to będzie przeciwne afirmacji. Tak? Wzrok, który zabija, jest przeciwny afirmacji. Spojrzenie matki, ojca na dziecko ma być takie, że dziecko wzrasta po tym spojrzeniu. Czuje się pewniejsze, czuje się sprytniejsze, czuje się zachęcone do nauki. Tak? Nie skarcone, bo my bardzo często robimy tak, że wykorzystujemy wzrok do karcenia, a zapominamy o tym, że wzrokiem możemy również pięknie komunikować miłość. Gdyby tak nauczyciele chętniej komunikowali miłość swoim uczniom wzrokiem, zamiast karcąc. Dzieci byłyby przeszczęśliwe. Nie? Oczy się śmieją, oczy są takim, do głębi duszy możemy zajrzeć przez oczy. Ale jeżeli chcemy patrzeć, tak jak my sobie teraz patrzymy w oczy, my rozmawiamy i można powiedzieć, staramy się odczuć siebie, prawda? Jeżeli rodzice tak rozmawiają z dziećmi, to dzieci czują się naprawdę ważne. Wzrok, fantastyczny sposób komunikacji. Zapominamy, nie patrzymy sobie w oczy. Mówimy do siebie, ale nie patrzymy sobie w oczy. Jak przekazujecie państwo, słuchacze, tak? Znak pokoju, zwróćcie uwagę, czy rzeczywiście patrzycie w oczy osobie, której podajecie rękę. Często jest takie, że podajemy rękę tak, ale patrzymy gdzieś tam. Tak? To jest nieważne, ten taki znak pokoju. To musi być tak, że patrzymy, podajemy sobie rękę,
Z dotyk bez afirmacji.
Dotyk, tak, tak. Dotyk bez afirmacji to w tym momencie wręcz jest, powiedziałabym, szkodliwy, bo to oznacza, że tak tylko to tak po prostu robię, ponieważ muszę. Czyli afirmacja to też jest wysłuchanie. Jak zależy mi na kimś, to ja będę mieć czas na to, żeby go wysłuchać. Czyli nie będę przerywać po 17 sekundach, co się tak najczęściej nam zdarza dorosłym. Więcej z reguły nie wytrzymujemy 17 sekund i musimy swoją wizję, tak, problemu, dygresję jakąś, swoje rozwiązanie podsunąć komuś. Nie jesteśmy w stanie wyczekać. Ale wyczekajmy, aż nasze dziecko czy współmałżonek wypowie się do końca. Czy zachęcajmy, tak. Co jest, to ciekawe, to musiało być trudne, tak? Jak osoba wszystko nam powie, to dopiero możemy ją zapytać na końcu. Na końcu, najpierw jeszcze pytamy, czy ona wie, czy wie, co chciałaby zrobić, jaki ona ma pomysł na rozwiązanie tej sytuacji. Dopiero na końcu możemy zapytać, czy chciałaby, żebyśmy jej poradzili. Jeżeli powie tak, to dopiero jej radzimy. To jest też afirmacja, tak? W afirmacji również mamy rady i mamy sugestie. Wszystko, co mówimy, ma być wspierające. Hasła typu nic z ciebie nie wyrośnie, i tak nie dasz rady, nigdy nie posprzątasz, jak ja ci nie powiem. To są takie hasła, po których nawet jeżeli się... Przepraszam, katarek.
Miłości trzeba się uczyć, czyli rzecz o językach miłości. Nasz gość Iwona Niedbalska, lekarz-pediatra, doradca życia rodzinnego. Wracamy do
tematu.
Mamy dotyk, afirmację.
Mamy dotyk, afirmację. W afirmacji, jeszcze raz podkreślam, to jest bardzo taki często występujący język miłości u wielu ludzi. On się często łączy z innym językiem, ale bardzo szalenie istotny, tak? Bo jak nie mamy możliwości dotknąć, ale dzisiaj mamy telefonię komórkową, możemy wesprzeć kogoś, prawda? SMS-em możemy wesprzeć słowem przez telefon. Także to jest bardzo ważne w dzisiejszej dobie. Czyli używajmy słów tylko w taki sposób, żeby wzmacniać drugiego człowieka. Ja w ciebie wierzę, dasz sobie radę, bardzo dobrze. Dziecko sepleni. Świetnie, jeszcze raz to powiedz, już bardzo dobrze ci idzie. Cała strona za was zgrolona. Jedno o jest napisane dobrze. To w afirmatywnym określeniu powiem, jak świetnie to o napisałeś, nie wyszedłeś nigdzie za linię. Tu może w innych ci nie wyszło, ale to o jest rewelacyjne. I co takie dziecko? Pomyśl sobie, świetnie umiem pisać o, mimo że cała strona za was grana, tak? To jest afirmatywna. Przeciwny komunikat afirmacji? No cała strona za was zgrolona. Jedno o tylko jest jakieś takie równe. Co sobie dziecko pomyśli? No jestem do niczego. Nie umiem nawet napisać zwykłego o, tak? Czyli zawsze wzmacniamy. Jeżeli coś nie wyszło, w szafie pełno bałaganu. Jedna bluzeczka jest dobrze złożona. Widzę jedną bluzeczkę świetnie złożoną. Umiesz składać ubrania. No te pozostałe ubranka wymagają jeszcze troszkę uporządkowania, tak? Czyli afirmatywnie, żeby dziecko o sobie źle nie myślało, żeby nie miało negatywnego obrazu siebie. Jeżeli dziecko wybiega na dwór, nie posłuchało nas, upadło, pokaleczyło sobie kolanek, przyjdzie do domu, nie mówmy, a nie mówiłam, tylko opatrzmy te kolana, wycałujmy. I ono już wie, że mama to jest ktoś, na kim można polegać, kto kocha bezwarunkowo i nie wypomina, bo miłość bezwarunkowa nie wypomina. Owszem, w małżeństwie czasami trzeba sobie coś wyjaśnić, ale nie chodzi o to, żeby to stale wypominać, szczególnie dzieciom. Kolejny język miłości, nie mam czasu, żeby bardziej rozwinąć, bardzo żałuję, trudno, to jest pomoc, tak? Pomoc.
Czyli dotyk, afirmacja, pomoc.
Tak, pomoc. Czym jest pomoc? Dziecko, które będzie, jeszcze może na końcu podsumuje, jak rozpoznać języki miłości u siebie samego, współmałżonka i u dziecka, bo to też jest bardzo ważne. Na czym polega pomoc? Pomoc polega na tym, że chcemy służyć drugiej osobie, mądrze służyć. To nie oznacza, że ja dziecko będę wyręczać we wszystkim, tylko że chcę nauczyć je wszystkiego, żeby było samodzielne. Więc jeżeli dziecko najpierw nie umie wiązać sznurówek, to ja mu to pokażę. Tak długo będę pokazywać, aż się nauczy. I nie będę mówiła, już ci 10 razy pokazywałam. Tylko pokażę 11, 12 raz tak długo, aż się dziecko nauczy. Prawda? A potem powiem, zawiąż sznuróweczki. Jeżeli nie będzie chciało, to być może potrzebuje mojej obecności i chcę, żeby mu towarzyszyła w tym. I wtedy, jeżeli zrobię to z miłością, to będzie mi bardzo wdzięczne. Czasami dzieci wołają, pomóż mi odrobić lekcję. Umieją odrabiać te lekcje, ale chcą, żeby im towarzyszyć, tak? Pomoc oznacza, że ja jestem gotowa służyć ci całą moją wiedzą, moim ciałem, moim umysłem, wszystkimi moimi myślami w rozwijaniu twoich talentów, zdolności. We wszystkim. chcę ci pomóc, tak? I ty odczuwasz tą moją gotowość do pomocy. I jeżeli tobie sprawia to wielką radość, że ja ci pomogę w czymś, mój mąż pięknie pomaga nam na przykład prasować rano ubrania. Prasuje swoje koszule i jednocześnie woła nas. Co komu uprasować? Tak? No mógłby tego nie robić, ale on to robi. I mimo, że się sam bardzo spieszy, to czasami właśnie córka coś podrzuci. Ja czasami jakiś mój fartuch podrzucę i wiem, że to jest pięknie wyrażana pomoc. Czyli to są bardzo drobne gesty. Podanie herbaty, bo się ktoś spieszy. Jeszcze szczotka, jeszcze to. To zapomniałeś, o tym zapomniałeś. Jeżeli będziemy mieć w sobie takie pytanie, w czym ci mogę pomóc, to na pewno nauczymy nasze dziecko w ten sposób mówić, tym językiem miłości, tak? Językiem pomocy. Ale to pytanie musi być dla nas takie powszechne. W czym ci mogę pomóc, tak? W czym ci mogę pomóc? Uczmy się tego i mówmy to bardzo często. To jest takie naturalne. Jeżeli to dzieci będą słyszały, że rodzice tak mówią, to one też tak zaczną mówić. Tutaj jeszcze powiem tak. Jeżeli my nie nauczyliśmy się w domu rodzinnym mówić tymi językami miłości, to nie mamy szans na to, żebyśmy tak mówili. No bo jeżeli w domu nikt nie mówił po angielsku, to jak ja mogę mówić po angielsku, jeżeli się tego języka nie uczyłam? Oczywiście nauczę się mówić takim językiem, w jakiej rodzinie się urodziłam. Jak w chińskiej rodzinie, to będę mówiła po chińsku, prawda? Więc jeżeli w domu rodzinnym nie mówiło się językiem dotyku, nie używało się go do wyrażania miłości, ale tylko do karcenia. Jeżeli się nie mówiło językiem afirmacji, tylko były same krytyka była, prawda, stosowana głównie, jakieś narzekania. Narzekające rodzice to jest coś strasznego dla dziecka. Też będą narzekać w przyszłości. Najpierw na tych rodziców oczywiście i na swój los. I nie będą nigdy w życiu szczęśliwi. Jeżeli takim językiem rodzice mówili, to dziecko nie ma szans nauczyć się mówić afirmatywnie. Jeżeli nie będzie językiem pomocy posługiwała się mama albo tata, to jak dziecko się nauczy językiem pomocy posługiwać? No gdzie? No nie nauczy się, prawda? Czyli podstawą jest to, żebyśmy sobie pomyśleli, w naszym domu rodzinnym, jak do nas mówili rodzice? Czy oni potrafili tak mówić? Czy ich rodzice nauczyli ich tych języków? Jeżeli nie, no to możemy tej wiedzy nabyć w dzisiejszym dniu z książek, tak, ze słuchowisk, na przykład moich, bo w Akademii dla Rodziców mam tutaj w dobrych mediach 10 audycji na temat języków miłości, tam je bardziej rozwinęło, można posłuchać, kto nie ma czasu czytać. Zachęcam Państwa. W każdym razie nie możemy mówić językiem, którego się nie nauczyliśmy. Czyli można się nauczyć tych języków, można się nauczyć korzystać z tych języków do wyrażania miłości. Przechodzimy dalej. Czyli
dotyk, afirmacja, pomoc, czwarty?
Tak, czwarty, prezenty. I na końcu będzie dobry czas. Prezenty. Myślimy sobie tak. Nie mam czasu, to może kupię tą zabawkę, tą zabawkę, tą zabawkę, tą zabawkę, tak? Jeżeli dziecko ma pusty zbiornik na miłość, zbiornik emocjonalny, a możemy sobie wyobrazić, że w każdym z nas jest taki zbiornik na miłość, tak? Mamy żołądek. Też musi być pełny, żebyśmy mogli się utrzymać przy życiu.
Ale nie za pełny.
Ale nie za pełny. I możemy sobie wybrać zbiornik na emocje, na miłość bezwarunkową. Jeżeli jest pusty, to nic nas tak naprawdę w życiu nie będzie interesowało, tylko to, żeby sobie ten zbiornik napełnić. A małe dziecko będzie wołać o to bardzo głośno. Przede wszystkim złym zachowaniem. Tak? Więc jeżeli zbiornik na miłość będzie miało pusty, to nie będziemy mogli wychowywać takiego dziecka, bo ono się w ogóle nie podda naszemu wychowywaniu. Dyscyplinowanie wtedy jest bez sensu, bo ono zrobi coś, o co będziemy właśnie prosili, może będziemy kazali, będziemy musieli kazać. Zrobi to ze strachu i z lęku. Ale nie dlatego, że nas kocha i że chce się rozwijać, tak? Czyli najpierw trzeba zadbać o napełnienie tego zbiornika na miłość, miłością bezwarunkową. Czyli taką prawdziwą, ciepłą miłością serdeczną. Dzieci muszą czuć się w domu dobrze, nie mogą się nas bać. Mówię o tych prezentach, przy tym języku prezentów, dlatego to jest takie ważne, że gdyby nawet dziecko mówiło językiem prezentów, czyli bardzo się cieszy, jeżeli tatuś czy mama wraca skądś i przywozi jakiś upominek. Ono się bardzo cieszy, czyli tatuś cały czas o mnie pamiętał na tej delegacji przez te kilka miesięcy, tak? Czy dwa tygodnie, czy trzy dni. Bo przywiózł mi misia i ten miś będzie miał tu swoje miejsce, będzie dbał o tego misia. To mimo wszystko ten język nie zadziała, jeżeli zbiornik emocjonalny, tak? Dziecko będzie kochane miłością warunkową, będzie pusty. To ten prezent nie zadziała. Muszą być muszą być w użyciu także inne języki miłości, jeżeli chodzi o prezent. To jest takie bardzo ważne. Czyli nie możemy dziecka jak gdyby kupić prezentem. Tutaj nie będziemy dbać o jego zbiornik emocjonalny, a prezent wszystko załatwi. Nie załatwi.
Jeżeli miłość ma być bezwarunkowa, to prezent też powinien być bezwarunkowy.
Tak. Czym jest prezent w ogóle? Prezent jest czymś, co dajemy drugiemu człowiekowi tylko w jednym celu. Po to, żeby się ucieszył. On ma radować jego serce. On ma mu mówić o naszej miłości. Tylko po to. To nie są prezenty prawdziwe, nie są związane z żadnym świętem, ani urodzin, ani imieniny. To też są prezenty, ale one nie mają takiego charakteru czystego prezentu. Prezentem może być kwiatek, tak? Zerwany przez dziecko dla mamusi. Jakaś laurka zrobiona, serduszko, cokolwiek. To jest
jeżeli
prezent.
Jeżeli jesteśmy przy prezentach, to jak odróżnić prezent od nagrody? Na przykład nagroda za dobre wyniki w nauce?
No właśnie, w ten sposób, że nagroda jest czymś, na co zasługujemy, a prezent jest czymś, na co nie zasługujemy. Tak? Prezent jest czymś niezasłużonym. On może mieć wielką wartość, jak kluczyki do samochodu razem z samochodem, dla osób, które na to stać. I to może być zwykła karteczka z narysowanym serduszkiem, albo przepięknie podana herbata. Też może być prezentem, albo ołówek z tasiemką do mamusi, dla dziecka. To też może być prezent.
Piąty język, dobry czas?
Dobry czas.
I dobry czas. Przejdziemy do dobrego czasu. Ja zapraszę na dobry czas naszych radiosłuchaczy, telewidzów, by Państwo, kontaktując się z nami telefonicznie, mogli współtworzyć ten czas rozmów niedokończonych. Telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 6300 lub 536 6400. Dla słuchaczy, widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 657 0014. Pani Iwona Niedbalska, lekarz pediatra, doradca życia rodzinnego, naszym Państwa gościem. Dobry czas.
Dobry czas oznacza, że daję drugiemu człowiekowi to, co mam najcenniejszego. Czas, który oddaję drugiemu człowiekowi, nigdy do mnie nie wróci. Ja już go nie będę miała dla nikogo innego, więc oddaję mu w tym czasie całego siebie. I spędzam ten czas w taki sposób, w jaki drugi człowiek chce. Tak? Czyli jeżeli jest to dziecko i chce się pobawić, to ja się z nim bawię. Jeżeli chce iść na spacer, to idę na spacer. Jeżeli chce, żebym go czegoś nauczyła, to uczę. Dobry czas oznacza, że w tym konkretnym obszarze czasowym jestem dostępna emocjonalnie dla dziecka. Emocjonalnie. To jest bardzo ważne, bo rodzice spędzają czas ze swoimi dziećmi, ale nie są dostępni emocjonalnie, bo przecież jestem w domu, przecież siedzę tu obok ciebie, tak? Ale to nie jest to. W dobrym czasie ja cała należę do tej drugiej osoby. Ze wszystkim, co mam w sobie, z moimi myślami, z przemyśleniami, tak? Z moją całą wiedzą i z moją radością życia. I chcesz się bawić, to się bawimy. To jest dobry czas. W tym dobrym czasie bardzo ważna jest na przykład szczera rozmowa. Jeżeli ja naprawdę jestem dla ciebie, a ty jesteś, chcesz mnie wysłuchać, to możemy prowadzić szczerą, dobrą rozmowę, w czasie której ja mogę ci coś opowiedzieć o sobie. Mama może opowiedzieć historię swojej miłości, tak, jak poznała swojego męża, opowiada różne rzeczy, zadaje pytania, dziecko się zwierza. Dobry czas najlepiej wykorzystywać do końca, to znaczy cieszyć się nim. Czy to jest minuta, czy dwie, czy to jest 15 minut, zawsze wykorzystywać do końca. Patrzeć, czy dziecko już się nasyciło, czy ono już chce odbiec do zabawy, czy jeszcze chce nam coś powiedzieć. Nigdy nie poganiajmy. Nastolatki, chłopcy czy dziewczęta przychodzą czasami do nas bardzo późno. 11 w nocy, 12, czasami pierwsza. To jest dla nich ten dobry czas. My byśmy chcieli już się położyć spać, bo trzeba wstać rano do pracy. A oni potrzebują rozmowy. I ten dobry czas musi być wtedy dla nich, tak? Musi być ta gotowość. Dobry czas trzeba sobie planować. Jeżeli ktoś ma kilkoro dzieci, to wówczas trzeba sobie zaplanować, że raz w tygodniu z jednym dzieckiem idę na spacer. Z jednym dzieckiem. Tylko i wyłącznie. Bo to jest, chodzi o to, że ja jestem wtedy tylko dla tego dziecka, tak? Nie dla dwójki pozostałych. Tu jedno w wózku, drugie za rękę, a trzecie na barana. Niby jestem z wszystkimi dziećmi, tak? Ale żadne ono nie odczuje, że jestem tylko dla tego dziecka. Czyli to jest taka skupiona uwaga na tej osobie, z którą przebywam. jeżeli ona będzie potrzebowała tego mojego czasu, to ona o to poprosi. Mama może ze mną porozmawiać? Jeżeli nie mogę w danym momencie, to mówię, teraz muszę za 10 minut, w ciągu 10 minut muszę coś przygotować, ale jak tylko skończę, zaraz usiądziemy i porozmawiamy. Tak? Wtedy dziecko poczeka, ja siada za te 10 minut, siadamy i rozmawiamy. Słucham, teraz mogę Cię wysłuchać. To jest dobry czas. Albo planujemy. W czwartek mamy czas po południu, całe popołudnie. Co robimy? Chcesz iść do kina na zakupy? Czy będziemy coś szyły, czy gotowały? Dobry czas. To bardzo jednoczy, tak? Zapominamy o tym, żeby planować sobie taki czas ze współmałżonkiem, z własnymi dziećmi.
Język miłości, języki miłości, dotyk, afirmacja, pomoc, prezenty, dobry czas. No i z tego, co słyszymy, to potrzebny jest w tym porządek, a nie chaos, czyli uporządkowanie, przewidywanie. Pani jest lekarzem pediatrą. Czy to, o czym pani mówi, jest naocznie widziane przez panią pośród pani pacjentów, że oprócz tabletek czy syropów należałoby przepisać takie 5 języków miłości?
Bardzo często. Przyznaję, że często mam w torebce różne książki. Noszę różne. Podnoszę im Ducha Świętego. Raz tą, bo torebka byłaby za ciężka, gdybym wszystkie brała, które bym chciała zabrać do pracy. Ale rzeczywiście zdarza się, że wchodzą rodziny, mama z dwójką dzieci, z trójką, czy nawet ojciec z mamą i z dwójką, trójką dzieci, gdzie widzę, że tam nie ma porządku, że bardzo starają się przywołać dzieci do porządku, ale ich zachowanie powoduje, że dzieci się na przykład boją, są zastraszane, są oskarżane o różne rzeczy, które by im do głowy w ogóle nie przyszły. I myślę sobie, że ci rodzice nie mają wiedzy po prostu wychowawczej i im książka bardzo by się przydała, bo książka to jest źródło bezcennej wiedzy, dobra książka. Wystarczy usiąść i przeczytać 3 wieczory i mamy wiedzę, tak? Tylko dobrą książkę przeczytać. Jeżeli czytamy poradniki dla rodziców, które nie mówią o miłości bezwarunkowej, tylko mówią o zastosowaniu takiej behawioralnego sposobu wychowania, czyli bardziej na zachowanie zwracamy uwagę i korygujemy złe zachowanie, to są złe poradniki. Takich poradników w ogóle nie czytajcie Państwo, tak? Bo nie dotrzemy do serca dziecka. W wychowaniu najważniejsze jest to, żeby dotrzeć do serca naszego wychowanka, żeby zdobyć jego serce. Jeżeli zdobędziemy jego serce, czyli będziemy takimi osobami, które jest łatwo kochać, którym można zaufać, oddać siebie zupełnie, tak? I można pójść za takim rodzicem z zamkniętymi oczami, to wówczas taka osoba będzie chciała nas słuchać. Taki rodzic będzie miał posłuch u rodziców, będzie autorytetem. I rodzice, którzy krzyczą na dzieci, zastraszają, przekupują, manipulują dziećmi, mają wielki kłopot nawet w gabinecie pediatrycznym. Ja to po prostu widzę. No i wchodzi taki rodzic i myśli sobie, no co tu zrobić, żeby to dziecko otworzyło buzię. Tak? Bo nie dostaniesz lizaka, jak nie otworzysz buzi. No cóż to jest? To jest manipulacja, prawda? Po prostu w gabinecie lekarskim otwieramy buzię. To jest normalne, żeby pan doktor czy pani doktor mogła zobaczyć gardziołko. Otwieramy buzię, zamykamy buzię i wychodzisz z gabinetu, tak? Może jeszcze cię posłucham. Także widzę ogromną potrzebę mówienia o tym, żebyśmy zmienili sposób komunikowania miłości, bo to, o czym mówimy, języki miłości, to jest zachowanie przede wszystkim, prawda? Bo czy ja kocham, czy ja nie kocham, to ja wiem w sercu i tego nie widać. No może czasami, ale jak zamknę oczy, to nikt nie zobaczy. No może po kącikach ust, no. Ale generalnie jestem ukryta ze swoim uczuciem w środku. Ale jeżeli zacznę się w jakiś sposób zachowywać, to ja mogę tą miłość zakomunikować bardzo jasno, w 5 językach, w ciągu bardzo krótkiego czasu. I ja staram się pokazać rodzicom, jak tą miłość komunikuję małym dzieciom. I często bardzo rodzice są zadziwieni, że dzieci nie płaczą, że są takie spokojne, że mogę uzyskać to, co chcę, tak? Od mam również uzyskuję wiedzę na temat choroby dziecka w bardzo szybki sposób, ponieważ wsłuchuję się w to, co matka mówi, tak? Traktuję ją poważnie i mojego pacjenta też należy traktować poważnie i tak traktuję małych pacjentów, w każdym razie się staram, mam nadzieję, że to odczuwają. I dlatego ta współpraca jest taka szybka, konkretna i prowadzi do celu.
Iwona Niedbalska, lekarz pediatra, doradca życia rodzinnego w naszym studiu. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo mnie interesuje tytuł tej książki, którą pani doktor tu prezentowała na ekranie, ale ja, ktoś mnie oderwał i Nie zdołam zapamiętać tytułu.
Kto do nas telefonuje?
To jest autorka pani doktor, tak?
Tak, pani doktor.
Nie, jestem autorką żadnej z tych
ale,
książek.
Ale kto do nas telefonuje, pani?
Alicja Koźma z Pożegu. Ja już się tam przedstawiłam.
Dziękujemy pani, Alicjo. I tutaj poprosiłem panią doktor, żeby jeszcze przedstawiła te książki. Pani
dobrze.
Nie jest autorką, pani
nie, nie jestem autorką.
Korzysta.
Myślę o tym, żeby napisać książkę, ale nie wiem, czy czas mi na to pozwoli, żeby pozbierać całą tą wiedzę. Jeszcze raz. Przepiękna książka o miłości fundamentalnej, rodzinnej. Wspaniały prezent dla wszystkich, dla młodzieży, która w 16 roku życia przyjmuje sakrament bierzmowania, żeby się dobrze przygotowała do życia małżeńskiego, dla narzeczonych, dla...
Miłości trzeba się uczyć,
miłości, ksiądz Aleksander Zienkiewicz. Polecam Perełka. Podręcznik do każdej poradni życia rodzinnego, do każdej poradni małżeńskiej. 5 języków miłości Gary Chapmana. Właśnie mówi o tym, w jaki sposób rozpoznać języki miłości w rodzinie.
5 języków miłości.
Dokładnie. Sztuka wyrażenia miłości, poradnik dla singli, ale tak naprawdę to wszyscy jesteśmy troszeczkę singlami. Tak? Także ona również mówi o tym...
Chwyt marketingowy. Poradnik dla singli.
Tak. Bo czasami zdarza się, dlaczego tak? Dlaczego dla singli? Dlatego, że czasami ktoś mówi tak... Mam dziewczynę, ale nie mogę jej utrzymać. 5 miesięcy z nią chodzę i ona nagle ode mnie odchodzi. I następna dziewczyna. Co się takiego dzieje, że nie mogę utrzymać relacji? I właśnie okazuje się, że relacje nie mogą być utrzymane dlatego, że nie potrafimy mówić językiem miłości tej osoby, z którą chcemy się zaprzyjaźnić. Tak? Nie wyrażamy miłości w taki sposób, który by ją upewnił o tym, że ona dla nas jest kimś bardzo ważnym. I dlatego dla Cindy chcemy kogoś poznać, nauczymy się 5 języków miłości i wyrażajmy miłość w tych 5 językach.
Święty Jan Bosko bodajże mówił, patron
bardzo go lubię.
Dziś, tak. Czyli 31 stycznia, o tym, że trzeba kogoś kochać tak, jak chce być kochany, a nie tak, jak my chcemy go kochać.
Dokładnie. I tak właśnie jest z dziećmi. Dzieci trzeba kochać na ich warunkach, a nie na naszych warunkach. Na ich warunkach. I inne osoby też.
Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bogu
dobry wieczór.
Widzieć się, powiem.
Prosimy.
Mam takie pytanie do pani doktor. Co prawda nie w moim imieniu, ale szwagierki i tak mnie właśnie natknęło, że bardzo się cieszę, że się udało mi zadzwonić. Bardzo bym prosiła o taką poradę. Szwagierka jest jakby w związku z panem, który ma syna małego, to chyba 10-letniego. Czy jest wskazane, żeby wszędzie chodzili w trójkę, czy na przykład osobno tata z synem i osobno ta, no powiedzmy, przyszła macocha też z tym synem, nie wiem, jakieś spacery, kino, czy zawsze w trójkę?
Myślę, że...
Dziękujemy pani.
Dziękujemy.
Bogu miło i prosimy.
Myślę, że miłość drugiemu człowiekowi musimy wyrażać zawsze i wszędzie. Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się ten człowiek znajduje. To dziecko jest w bardzo trudnej sytuacji. Rozumiem, że jest w trudnej sytuacji. Nie wiem, jak to, czy ona będzie mogła być, może nie, jakoś tutaj wyprostowana. Natomiast... Każdy z nas ma inny sposób postrzegania świata. Każdy z nas jest obdarzony innymi talentami, inną wrażliwością. I przebywanie z każdym kolejnym człowiekiem nas ubogaca. Jeżeli kochamy naprawdę drugiego człowieka i pragniemy dla niego dobra, to możemy przekazywać mu miłość w taki sposób, w jaki potrafimy. Najlepiej, jak tylko potrafimy. I to już jest w porządku. Czyli zgodnie z naszym sumieniem. Tak? Nie zawsze trzeba chodzić wszędzie w trójkę. Wręcz przeciwnie. Ja uważam, że dla relacji ojciec-syn bardzo ważne jest, żeby syn z ojcem mieli coś wspólnego. Pójdą razem na mecz. Gdzieś na łyżwy pojadą razem. Pójdą pograć w piłkę. I podobnie jest tutaj. Matka z synem też ma inną relację niż ojciec z synem. To jest inna relacja, ale równie piękna i równie potrzebna. Myślę, że jak najbardziej.
Potrzebna jest też samotność i
tak.
Czas na oderwanie się od drugiej osoby, co nie znaczy opuszczenie jej.
Trzeba odróżnić osamotnienie od samotności, prawda? Samotność jest nam potrzebna. Musimy mieć czas na to, żeby się zastanowić nad naszym życiem, pomyśleć. Tak? Taka zdrowa samotność. A osamotnienie, opuszczenie to zupełnie co innego. Tego nikomu nie życzę.
Dziś rozmawiamy
o ludzi, oczywiście, bo Pan Bóg nas nigdy nie opuszcza.
O uczeniu się, że miłości trzeba się uczyć. O językach miłości z panią dr Iwoną Niedbalską, doktor w znaczeniu lekarz.
Tak.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam ojca Benedykta i panią doktor. Wiadomo, czasu jest bardzo mało, ale bardzo bym prosił panią doktor, żeby choć w pigułce powiedzieć na temat zranień, ze względu na to, wiadomo, że wiele dzieci, dosłownie można powiedzieć, od niemowlęcia, dzisiaj już to nie występuje, tak, bo dzieci, na przykład szczególnie te, które gdzieś idą, czy do adopcji we wcześniejszym czasie są, wiadomo, teraz w dobrych rękach, bo nie są w rodzinach. Ale chodzi właśnie o te przejścia takie, które dzieci przechodzą, które właśnie w mniejszym czasie były zranione przez to, że brak im było miłości, po prostu to miejsce miłości, taka pustka potem zajmuje, która no niejednokrotnie przemienia się i w agresję. Także bardzo bym prosił na temat tej takiej pustki duchowej coś powiedzieć pani doktor.
I telefon do nas pan Marek, tak?
Tak, z Krosna, tak.
Dziękuję panie Marku.
Dzieci są bardzo hojne. One łatwo wybaczają, chcą łatwo wybaczać, chcą usprawiedliwiać i chcą widzieć świat dobrym. Jeżeli mamy dziecko po zranieniach wielu, musimy potraktować je bardzo poważnie i musimy dowiedzieć się, co to były za zranienia. Możemy zacząć od napełniania zbiornika emocjonalnego w taki sposób, że zapytamy dziecko, co cię najbardziej cieszy, czym mogę cię najbardziej ucieszyć, co mogę dla ciebie zrobić, tak, żeby się dowiedzieć, jaki jest jego język miłości. Jeżeli powie, no pobądź ze mną, to może być czas. Jeżeli powie, coś potrzebuje, żeby coś kupić, albo weź mnie na ręce, dowiemy się, w jaki sposób możemy to dziecko ucieszyć. Dziecko ucieszone, jeżeli troszeczkę chociaż już wlejemy mu tej miłości w serce, ono będzie bardziej otwarte na nas, tak? Chodzi o to, żeby się otworzyło, bo może to być tak, że nawet nie wiemy, ale jakiś rodzaj dotyku, który był stosowany wcześniej, na przykład ciągnięcie za ucho, tak? Często tak jest, dzieci były ciągane za ucho albo szczypane za karę. No, w różnych miejscach, nawet kiedyś w sanatoriach tak było. Jeździłam w dzieciństwie do sanatoriów, więc też o tym coś wiem. Poznanie tego, co tak bardzo dziecko zraniło, jest dla nas bardzo ważne, ponieważ wówczas możemy unikać tego obszaru, żeby w to nie wkraczać, tak? Porozmawiać o tym z dzieckiem. Dzieci otworzą się, będziemy pytać, co takiego było.
Dziecko staje się podstawowym źródłem informacji dla nas, mówiąc już takim
dziecko,
językiem.
Konkretnie dziecko, ale jeżeli to jest bardzo małe dziecko, to nam za wiele nie powie, bo dzieci też wypierają, tak, z pamięci złe przeżycia. Musimy je bardzo, bardzo mocno obserwować. Ale zranienia można wyleczyć. Jeżeli zaczniemy dziecko kochać miłością bezwarunkową, proszę mi wierzyć, miłość jest najlepszym lekiem. No, naprawdę, czasami wypisuję, nie ma leków. Witamina C i witamina M. I ja to daję na recepcie. Po prostu miłość jest potrzebna temu leku. Minął kaszel, minie. Bóle głowy miną, bóle brzucha miną. Nie będzie zespołu jelita nadwrażliwego. Tak? Jak będziemy kochani miłością bezwarunkową. Bo miłość daje nam poczucie pokoju. A ten pokój jest taki potrzebny. Zranienia będzie można wyleczyć powolutku. Miłością napełniając serce dziecka.
Kolejny telefon. Dziękuję pani doktor. Halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony.
Na wieki wieków, amen.
Henryk, Niemiec. Berlin.
Prosimy panie Henryk.
Degondorfu, zbawiam. Czcigodny księże i pani doktor, ja mam takie pytanie, to jest wspaniałe, słucham, oglądam ten program, ale czy nie byłoby po prostu może takiego zastanowienia, żeby zaproponować rodzicom takie podejście do sytuacji z dziećmi, przede wszystkim wspólnej modlitwy, której ojciec, mamusia, czy nawet wspólnie by uklękli i się modlili, podziękować Panu Jezusowi mamusi Pana Jezusa tymi słowami. Dziękuję Ci, mamusiu Pana Jezusa, nie udało mi się, dziękuję Ci, Panie Jezu, to mi się udało, to nam się udało, żeby po prostu dzieci widzieli w tych rodzicach tą miłość, którą człowiek potrzebuje sam, nawet za to, że kiedyś tam źle zrobiłem, to przepraszam Cię, Panie Jezu, dziękuję Ci z całego serca, że to jest, bo właśnie miłością jest Pan Jezus. Żeby te dzieci widziały, że ten ojciec, który nieraz się zdenerwował, czy mamusia, pomimo to mają tą możliwość przeproszenia Pana Jezusa za te słabości i podziękowania i dalszego kontaktu z tym. O to mi chodziło.
Dziękujemy Panie Henryku.
Jak Pani doktor w tej sytuacji się za wypowiedziała?
Myślę, że to, co Pan powiedział, jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Jeżeli jesteśmy w rodzinie chrześcijańskiej, tak, jesteśmy katolikami, modlimy się, to jest dla nas oczywiste, że się modlimy. My z mężem modlimy się zawsze, zawsze modlimy się razem. Jak rodziły nam się dzieci, to one dołączały do nas. Jedno, drugie, trzecie, mamy czwórkę dzieci. I do dzisiaj modlimy się razem, jeżeli uda nam się razem zebrać w domu. Wczoraj właśnie mieliśmy taką możliwość. To jest coś pięknego, modlitwa wspólna. W czasie takiej wspólnej modlitwy możemy użyć wszystkich pięciu języków miłości, tak naprawdę. Może z prezentem, chociaż nie. Nawet jak rozdaję te różańce, które dostałam od różnych osób, to ja na chwilę oddaję im ten różaniec jako taki prezent na tę modlitwę, tak? Ja to robię też z miłością. Chcę, żeby dzieci widziały, że ja dzielę się z nimi tym, co od kogoś dostałam. Także zapraszamy do modlitwy, obejmujemy. Klękamy, patrzymy sobie w oczy, wszyscy jesteśmy, kogoś jeszcze nie ma, to idziemy. Pomagamy sobie, rodzice, tak jak Pan mówi, pokazują dziecku, jak należy kończyć dzień. To jest pomoc. To jest pomoc we wzrastaniu duchowym. To jest bardzo ważna pomoc, ogromnie ważna pomoc. Ja się bardzo się cieszę, że Pan to porusza, bo modlitwa porządkuje wszystko. Jest takim ramą czasową. Rano, wieczorem. A szczególnie ta wieczorem, kiedy możemy być razem.
Ale nie zastąpi całego dnia.
Absolutnie. Cały dzień miłość musi być wyrażana. Oczywiście. Ale oczywiście wieczorem przepraszamy, jeżeli coś nie wyszło. A przede wszystkim pokazujemy, co jest takiego ważnego w tej modlitwie. Jeżeli na przykład ktoś ma jakiś poważny problem, tak? My teraz modlimy się za naszego chorego przyjaciela. Chory jest na raka. Rodzice modlą się, inicjują tę modlitwę. Dzieci widzą, że my o kimś pamiętamy. To jest pomoc, tak? W modlitwie. One same wnoszą coś, a pomodlimy się za to, a może za to. Ktoś ma egzamin, ktoś ma jakąś trudną rzecz. Modlimy się wspólnie, czyli wspieramy się wzajemnie. Relacja się zacieśnia. To jest tylko 5 minut, 1/10 różańca. A ile się dzieje w naszych umysłach, że pamiętamy? No wczoraj modliliśmy się za ten dzisiejszy program też. Żeby był owoce.
Prosimy bardzo.
Piękne.
Ale Radio Maria
Telewizja. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja do Pani Doktor. Pani Doktor, gdzie te książki można kupić? No,
najlepiej w księgarniach.
Ale jakich? W zwykłych księgarni?
No proszę szukać. No trudno powiedzieć konkretnie w której. Pani telefonuje. Pani Anno skąd?
Ze Śląska. To myślę, że
i w Częstochowie, w dobrych księgarniach, katolickich księgarniach, myślę, że...
Czy oficynę wydawniczą mogę zdradzić?
Tak.
Wokatio. W oficynie wydawniczej Wokatio to jest oficyna wydawnicza bardzo dobrej książki.
Także.
Naprawdę.
Już myślę, że pomogliśmy wystarczająco dużo. Pani Anna, miłości trzeba się uczyć, czyli rzecz o językach miłości. Padło z pani doktor ust takie słowa, że 3 wieczory przeczytać książkę i już wiem. Ale doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że jedno wiedzieć, a drugie to wcielić w życie. U Pana Boga tak jest, że rzekł słowo i stało się. Dla nas czasem pomyśleć i zrealizować to ciężki proces. Jak bardzo sobie w tym procesie wcielania w życie tych zasad pomagać, wspierać, jak to realizować?
Bardzo się cieszę, że ojciec poruszył ten temat. To prawda. Wiedzieć to zupełnie co innego niż w tym żyć. Jeżeli chcemy coś zmienić, a zachęcam wszystkich nas, siebie samą również, żeby w miłości się doskonalić, bo do śmierci możemy się w miłości doskonalić. Tutaj nigdy się nie będziemy nudzić, jeżeli się na to zdecydujemy. Potrzebna jest nasza decyzja. Decyzja woli. Ja chcę poprawić swój sposób wyrażania miłości. w stosunku do siebie samego, więc przestanę się krytykować w kółko i mówić, że jestem taki beznadziejny i do niczego, tak? Tylko powiem sobie, jakie mam dobre cechy w miłości fundamentalnej, jakie wartościowe rzeczy są we mnie, które Pan Bóg zasiał we mnie, tak? Będę obiektywna wobec siebie. A co chciałabym zmienić?
Czy będę się starać, by te cechy pozytywne, te wartości we mnie były zauważone?
Właśnie. Będę wzrastać w tym, żeby były zauważone. Jeżeli jestem, nie wiem, miła, postaram się jeszcze być bardziej miła. Jeżeli jestem, dobrze gotuję, będę jeszcze bardziej dobrze gotowała. Jeżeli jestem usłużna, będę jeszcze bardziej usłużna. Chodzi o to, żeby rozwijać to dobro, które we mnie jest. A to, co zauważam, że jest negatywne i chciałabym się tego pozbyć, na przykład, nie wiem, spóźnianie się, to będę pracowała nad tym, tak? Jeżeli czasami wpadam w gniew, to będę rzadziej wpadać niż, albo w ogóle przestanę wpadać niż, będę nad tym gniewem swoim pracować. To jest to. Czyli podejmuję decyzję, bo jeżeli ja tej decyzji nie podejmę, nic się nie zmieni. Ja muszę zacząć chcieć. Tak? Muszę chcieć. Więc jeżeli ja się zdecyduję na to, że ja chcę wykorzystać tę wiedzę, przepiękna rzecz. No ja mogę przeczytać, ale fajna książka, świetna, no rzeczywiście, no autor ma rację, no rzeczywiście, no możemy, no, tak. Nic się nie zmieni, ale jeżeli ja podejmę w sercu pragnienie, posłucham swojego pragnienia, będę mieć pragnienie, pragnienie się narodzi i ja posłucham głosu, no spróbuj, no może warto. Ja się na to zdecyduję, to już pójdzie, tak? Na przykład, konkretnie, w ciągu dnia 5 razy mam dotknąć mojego męża z miłością. I planuję to i wieczorem sprawdzam, czy mi się udało to 5 razy zrobić, tak? Czyli objęłam, pocałowałam.
Po roku czasu 6 razy.
Może się okazać, że szybko pójdzie szybciej.
Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Szczęść Boże. Szczęść Boże, mówi kto Elżbieta.
O, prosimy Panią Elżbieto.
Chciałam przede wszystkim podziękować Pani doktor, księdzu, za tak wspaniałe programy, które w Waszej telewizji z chęcią wszyscy oglądamy. Takich programów brakuje nam wszystkim Polakom. Bez względu na to, czy jesteśmy katolikami, czy ludźmi niewierzącymi. Tej nauki wiecznie nam brak. Właśnie takich programów jak najwięcej oczekujemy, a nie programów, gdzie toczy się przemoc, nienawiść lub wszelkie inne rzeczy, które niczego nie uczą. Nie dają nam poczucia bezpieczeństwa, nie uczą nas właśnie miłości, szacunku. I tego oczekujemy od Państwa jak najwięcej, żeby właśnie takich programów było dosyć dużo, nie tylko w telewizji Trwam, ale w innych telewizjach również, za co jestem Państwu bardzo wdzięczna.
Dziękujemy Pani Elżbieto za
sama wiele problemów mam w swoim życiu i mimo, że już jestem osobą starą, to z wielką radością i przyjemnością słucham tego, bo na naukę nigdy nie jest za późno. I życzę, żeby ta telewizja nigdy się nie skończyła i życzę sukcesów. Jestem osobą wierzącą, więc miło mi bardzo, że mogę, że właśnie się dodzwoniłam i chciałam wyrazić swoje spostrzeżenia i to, co daje nam nie tylko mnie, ale nam wszystkim wiele mądrości. I za to Państwu wszystkim dziękuję.
Dziękujemy Pani Elżbieto. Pozdrawiam gorąco i serdecznie. Słowa bardzo miłe. Też musimy szukać dobrych rzeczy, wartościowych rzeczy, bo często wydaje się nam, że powinny same do nas przyjść. A jednak troszeczkę wysiłku należy poczynić, by znaleźć dobrą książkę, by znaleźć wartościowy program, no i też oczywiście, by spotykać wartościowych ludzi. Możemy czekać, że przyjdą sami, ale możemy rozpocząć taką przygodę poszukiwania, by znaleźć wartości. Potem wszystkie te etapy, o których tutaj była mowa, czyli pragnienie, szacunek, życzliwość i oczywiście potem związana z tym troska, odpowiedzialność, ofiara, mogły zaistnieć i byśmy mogli realizować to, co jest podstawą naszego życia, czyli miłość, bo z miłości będziemy sądzeni. A jeżeli z miłości będziemy sądzeni, to nie sposób nie zapytać, jak w tym programie uczenia się miłości, języków miłości, zmieścić czy wyrazić upomnienie.
Nie ma miłości bez upomnień, bo to byłaby samowola, tak? Musimy upominać. Miłość wymaga stanowczości, łagodności i stanowczości. Musi być stanowcza. Dlatego, że inaczej byśmy przyzwolili na grzech. Dzieci zawsze będą szukały granic. To jest naturalna cecha dzieci. One szukają granic. Najpierw oddalają się od nas, oglądają się. Mogę odejść na 5 metrów, potem na 10 metrów. Mama widzi, tak? Odbiegają. Czy mogę?
Ale pani doktor, my dorośli też szukamy granic.
Oczywiście. Nie tylko całe dzieci. Życie. Ale pokazuje to na przykładzie dziecka, które odbiega od nas. To jest łatwo zauważyć, jak ono szuka tych granic. Czy tak może odbiec daleko, czy nie, tak? Potem będzie walić młoteczkiem. Głośno, patrzę, czy mama się zdenerwowała, jeszcze się nie zdenerwowała, jeszcze mogę walić dłużej, tak? To jest takie proste, szuka granic. Potem nie przychodzi na obiad, nie przychodzi, aż mamusia, no przyjdź na ten obiadek, tak? Różnie może mama zareagować, jak dziecko jest nieposłuszne i nie przychodzi na posiłek. W każdym razie to jest naturalne dla nas, granice muszą być, miłość musi być stanowcza. Jak zaznaczam, ona musi być stanowcza tylko wtedy, kiedy dziecku zagraża grzech, zagraża niebezpieczeństwo, tak? Fizycznie może być zagrożone, ale również duchowo może być zagrożone. Rodzice, którzy myślą sobie, jakoś to będzie, źle myślą. Nie będzie jakość, tylko będzie źle. Dlaczego? Ponieważ mamy naturę skłonną bardziej do wybierania grzechu niż dobra. Ponieważ grzech nie wymaga wysiłku. On przychodzi nam tak z pomocą naszych zmysłów, bardzo lekko. Jakbyśmy się nie za bardzo zastanawiali, to byśmy się najedli za mocno, tak? Byśmy za późno poszli spać, następnego dnia byśmy byli zupełnie niewyspani. Musimy sami sobie narzucać pewne ograniczenia, tak? Granice muszą być. Musimy sami o tym pamiętać i o to dbać. Także miłość bez stanowczości nie jest miłością. Pan Bóg dał nam 10 przykazań, konkretnie, stanowczo. Nie rób tego, 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 tego i tego. Dla najprostszych jest to jasne i czytelne. Nie tłumaczył, tak? Bo jak będziesz nie szanował ojca i matki, to potem twoje dzieci nie będą cię szanowały i będziesz nieszczęśliwy.
Ostatnie pytanie w tym uczeniu się miłości, której trzeba się uczyć, a mianowicie no, rodzice występują często jako znawcy, jako nauczyciele, profesjonaliści. No, wiemy doskonale, że nie zawsze mamy wystarczającą wiedzę i jesteśmy czegoś niepewni. Ryzykujemy. Też mówię ryzykujemy, bo w towarzyszeniu drugiemu człowiekowi z punktu widzenia też wychowawcy, kapłana, opiekuna duchowego mamy do czynienia z czymś takim, co jest wspólnym poszukiwaniem. I o to poszukiwanie chciałbym zapytać, jak zakomunikować dziecku, drugiemu człowiekowi, że ja nie wiem wszystkiego, ale jestem z tobą, by poszukiwać, by iść razem.
Bardzo prosto. Rodzic, który przyznaje się w ogóle do błędów, rodzic, który przeprasza, będzie autorytetem dla dziecka. Dziecko nie będzie się bało szukać rozwiązań, tak? Jeżeli rodzic powie, wiesz, ja tego nie wiem, możemy razem poszukać. Możemy otworzyć encyklopedię, możemy gdzieś przeczytać. Ja się z tym nigdy nie zetknąłem. Sam się zastanawiam, jak to rozwiązać. A ty jak myślisz, tak? Współpracujemy, nawet z małym dzieckiem. Na przykład, dlaczego niedźwiedzie zapadają w sen zimowy? No nie każdy może odpowiedzieć na to pytanie od razu, prawda? Nie wiemy. No to szukamy odpowiedzi. Albo dlaczego na przykład każda, nie wiem, gwiazdka śniegowa ma inny kształt. To są ciekawe rzeczy. Możemy razem szukać. Dziecko, widząc, że rodzic nie ma problemu z tym, żeby się przyznać do swojej niewiedzy, uznaje to za rzecz normalną. Aha! Czyli mój tato wie tyle i tyle na ten temat, mama wie tyle i tyle na ten temat. Ja może będę fizykiem, to może będę wiedział to i to, ale wszystkiego i tak nie będę wiedział. Ludzie są sobie wzajemnie potrzebni, się uzupełniają. To jest normalne. Piekarz piecze chleb, on się na tym świetnie zna, szef szyje buty, tak? Czyli przyznajemy się do tego i rozmawiamy o tym.
Pytanie ostatnie. Czy Pan Bóg wysłuchał wczorajszej modlitwy w sprawie programu?
Na pewno, Pan Bóg zawsze wysłuchuje, więc myślę, że tak, czekamy na owoce.
Doktor Iwona Niedbalska, lekarz pediatra, doradca życia rodzinnego, miłości trzeba się uczyć, czyli rzecz o językach miłości. Dziękuję za przybycie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim słuchaczom.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Dziękuję również Państwu.